Kolejna godzina, kolejna część programu Licencja na Życie. Zachęcam Państwa do polubienia strony Licencja na Życie na Facebooku. Piotr Habros, psycholog, psychoterapeuta, pedagog. Rozmawiamy dzisiaj o zaburzeniach osobowości. Mówiliśmy o narcystycznym zaburzeniu osobowości i borderline. To teraz kolejne, brzmiące groźniej, ale psychopaci są wśród nas. Więc powiedzmy o tych psychopatach.
Tutaj może takie też uzupełnienie, jeśli chodzi o też określenie psychopata i pewne społeczne, powszechne rozumienie versus kliniczne. To znaczy obecnie obowiązującej klasyfikacji ICD-10 w tym momencie jeszcze, bo już mamy ICD-11, ale obowiązuje okres wdrożenia. Taka osobowość nie jest wymieniona. Mamy osobowość dyssocjalną, która byłaby raczej takim odpowiednikiem tego rodzaju funkcjonowania.
To też jest na kolejny program, jak zmiękczamy język. Jak te określenia są takie rozpływające, rozmywające znaczenie, bo psychopata to psychopata. Mamy pewną konkretną, ale etykietę, bądź co bądź. A to, o czym pan wspominał, no to już jest takie rozmywające znaczenie, ale dobrze, idźmy w tym kierunku.
No, być może brzmi to mniej pejoratywnie, jakoś etykietująco. Oczywiście no, kwestia też klasyfikacji, bo jest, tak jak wspomniałem, społeczne rozumienie tego terminu i społecznie no, kojarzy się właśnie to z Hannibalem Lecterem, czyli super inteligentnym, wyrafinowanym mordercą, który przekuwa wszystkie swoje cechy w doskonalenie swoich jakoś zbrodni, tak, w odtwarzanie też pewnego schematu. I to też myślę jakoś jest bardzo medialne.
Ale są też książki właśnie Psychopaci są wśród nas, Mądrość psychopatów, pokazujące, że ci psychopaci bardzo często są na stanowiskach kierowniczych, bo oni nie mają skrupułów, żeby iść po trupach do celu. Też są świetnymi aktorami i wiele osób, choćby sugerując się tytułem, próbuje uszczknąć jakiś cech psychopaty, aby osiągnąć sukces. Więc no, to już nie jest chyba takie pejoratywne i odstraszające określenie, skoro może się okazywać jakimś wabikiem.
Na pewno jest chwytliwe, ale tak, no rzeczywiście no, osobowości dyssocjalne, psychopatyczne funkcjonują też na co dzień, spotykamy się z nimi, pewnie mamy wśród swoich znajomych być może takie osoby.
Jak je rozpoznać?
Kilka cech już pani wymieniła, to znaczy są to osoby, które cechuje niski poziom empatii, to znaczy te osoby tak naprawdę emocjonalnie nie są wrażliwe na różnego rodzaju krzywdy ale, innych osób.
Ale to właśnie, to jest bardzo istotne, bo są też psychopaci, którzy naprawdę sprawiają wrażenie bardzo wrażliwych, bardzo czujących, empatycznych, czyli no, naprawdę oscarowe role odgrywają.
Myślę, że to tutaj komponent pewnie inteligencji pewnie byłby istotnym czynnikiem. Tak samo stereotypowo jest tak, że psychopata kojarzy się właśnie z tym super inteligentnym osobnikiem. Tak nie musi być, bo psychopatia to też jest pewien wymiar, który no, niekoniecznie koreluje akurat z wysokim poziomem inteligencji. Kiedy mówimy też o inteligencji, prawda, krzywa Gaussa i rozkładu normalnego, więc większość osób ma inteligencję przeciętną. Także byłbym ostrożny też w takim rozumowaniu, że psychopata automatycznie to jest superinteligentny manipulant. Myślę sobie, że ci wyżej funkcjonujący rzeczywiście, którzy no, przekuwają właśnie te swoje cechy psychopatyczne, swoją osobowość, no właśnie dążenie do uzyskania celu, no to na przykład ci menadżerowie, o których pani wspomniała, dyrektorzy, tak, jakichś dużych korporacji, którzy rzeczywiście no jakoś te cechy no, przyczyniły się do tego, że no, nie odczuwali na przykład jakichś skrupułów w trakcie pięcia się po szczeblach kariery.
Nie mają sumienia.
Tak. Z takiego też punktu widzenia klinicznego, no, jak mówimy o osobowości dysocjalnej, to tam też jest taki punkt, że te osoby nie liczą się z uczuciami innych, nie przestrzegają w ogóle też norm społecznych. W sensie, że ważne jest to, żeby im było dobrze. Myślę sobie, że to też oczywiście zależy od poziomu adaptacji funkcjonowania danej osoby, ponieważ te osoby, które są inteligentniejsze, mają ten raz inteligencji wyższy, bądź co najmniej przeciętne, zdają sobie sprawę, że różnego rodzaju zachowania nie są promowane w społeczeństwie. Czyli w jaki sposób mogłoby to być ujawnione, mogłoby jakoś im paradoksalnie utrudnić funkcjonowanie, więc to, o czym pani wspomniała, uczą się w jakiś sposób grać, uczą się od otoczenia, mogą być też świetnymi aktorami i rzeczywiście myślę sobie w trakcie też zbierania swojego doświadczenia klinicznego doświadczyłem przypadków, w których pacjenci przychodzą na terapię, to była terapia grupowa i to był któryś kolejny turnus grupowy tych osób. Wówczas powstawała wątpliwość, na ile dla tej osoby to jest terapeutyczne i czy rzeczywiście osoba przyszła się leczyć, czy uczyć się zachowań społecznych.
Uczyć się zachowań społecznych, czyli po prostu sczytywać to, jak ktoś się zachowuje i kopiować to, co odnosi sukcesy, tak?
Dokładnie. I jeśli te osoby wykorzystują w ten sposób właśnie swoje cechy, czy też różne zasoby, to często to idzie w tym kierunku. Te osoby nie podlegają oddziaływaniom takim klasycznym, terapeutycznym. Mówimy o psychoterapii opartej na wglądzie, psychoterapii psychodynamicznej, poznawczo-behawioralnej, czy dialektyczno-behawioralnej, humanistycznej. Wymieniam takie główne nurty, ponieważ one się bardzo też ładnie socjalizują. Ta natura wychodzi często w takich mało przewidywalnych okolicznościach. W związku z tym osoby, które przebywają w tym otoczeniu, mogą też wydać się zaskoczone, że mamy do czynienia akurat z tego rodzaju osobowością. Myślę też, że trudność terapeutyczna polega na tym, że czym właściwie byłoby leczenie takiej osoby? Jeśli taka osoba się zgłasza, to po co się zgłasza? Czy zgłasza się po to, żeby... No, mamy deklarację, prawda, pacjenta, że są dane trudności, na przykład w relacjach, ale czy to wynika z tego, żeby pacjent chciał się jakoś bardziej nauczyć tej manipulacji, czy też rzeczywiście jest w tym trochę empatii, jakiejś pozostałej empatii, informacji zwrotnych od otoczenia, że jednak to, co robi pacjent, no jakoś szkodzi.
Czy ten pacjent, czy ten psychopata w ogóle przejmuje się tym, ja będę używać jednak tego sformułowania, czy przejmuje się tym, że zrobił komuś krzywdę? To już ustaliliśmy, że to nie zawsze jest Hannibal Lecter, że to nie zawsze są typy spod ciemnej gwiazdy, które trafiły do więzienia, na których to są badania prowadzone, bo oni się dali złapać, ale są to też osoby, które z pozoru są do rany przyłóż, brat łata, ktoś dobry, ktoś, kto mówi o sobie, że jest osobą dobrą. A czasami te etykiety naprawdę działają, bo dobry PR to w tych czasach jest bardzo istotna kwestia. Marketing to podstawa. Natomiast wychodzi w praniu. Po prostu wychodzi podczas jedzenia tej przysłowiowej beczki soli. No i okazuje się, że ta osoba nie ma skrupułów, krzywdzi drugą osobę, drugie osoby, wykorzystuje, oszukuje, manipuluje, depcze, szkodzi. I no, też dużym zaskoczeniem jednak, trochę żyję w tym świecie, trochę osób widziałam z różnymi zaburzeniami również, ale jednak jak się przeczyta w tych mądrych książkach, które też pan podsyłał, że ta osoba w ogóle nie odczuwa żadnego poczucia winy w związku z tym, że nie ma jakiegoś problemu z tym, że krzywdzi, że w ogóle to nie jest problem, a nawet może być jakaś satysfakcja, że jest po prostu mądrzejsza, że przechytrzyła.
Oczywiście, to są te ciężkie przypadki. One się niestety zdarzają, że zachowania w stylu do rany przyłóż są pewne sposoby manipulacji, żeby czerpać korzyści w późniejszym etapie tej relacji. Stwarzanie wrażenia przyjaciela, dobrego partnera, partnerki. Tak naprawdę to jest ich drugie dno. No, jest to trudne w rozpoznaniu, ponieważ ci psychopaci, którzy wyżej funkcjonują, ukrywają się dosyć dobrze. Więc tak samo ci, którzy trafiają na terapię. Tak? My też od razu nie wiemy, że to jest psychopata, czy prawda, osobowość dyssocjalna, możemy przypuszczać na podstawie relacji pacjenta i pewnych nieścisłości oraz sposobu, w jaki sposób opisuje relacje. Czy rzeczywiście jest tam jakaś głębia, czy tam jest empatia, w jaki sposób mówi o ludziach. Takie rzeczy wychodzą. To są tak zwane takie drobne pomyłki, przejęzyczenia, składanie całego obrazu do kupy, które tak naprawdę dopełnia nam jakoś z tej mozaiki, którą sobie budujemy, właśnie szerszego funkcjonowania danego człowieka. No i wówczas jest dylemat terapeutyczny, ponieważ jedynym właściwie sposobem w takich ciężkich przypadkach są oddziaływania jedynie behawioralne. Tu terapie, o których powiedziałem wcześniej, raczej mają bardzo niewielką bądź znikomą skuteczność, a wręcz mogą szkodzić. Szkodzić otoczeniu poprzez to, że pacjent jest edukowany, czasem przez nieświadomego terapeutę nawet. I pacjent może świetnie grać. W związku z tym nie leczymy pacjenta w tym wypadku, tylko wzmagamy jego psychopatologię. I no to są właśnie te pułapki, które zdarzają się. No i też myślę, że trzeba być jakoś bardzo na to czujnym.
A jeżeli chodzi o wyłapywanie tak zwanych czerwonych flag w związku z osobami o takim zaburzeniu, jak my możemy zauważyć, pomóc sobie w rozpoznawaniu tych różnych osób? Być uważnymi na to, jak się ktoś zachowuje, i czy kłamie, czy oczernia inne osoby?
Myślę, że na to pytanie również trudno jednoznacznie odpowiedzieć. Przede wszystkim nie ignorowałbym tego, co czujemy wewnętrznie.
To
co terapeuci nazywają przeciwprzeniesieniem, każdy ma pewien poziom wrażliwości. Tak samo powszechnie mówimy o tym, czy czujemy się z kimś dobrze w relacji. Czujemy się komfortowo, czy to jest osoba, przy której czujemy się też bezpiecznie. Czy mamy jednak wrażenie, że coś jest nie tak? Podświadomie czujemy pewne rzeczy. Niby nic się nie dzieje. Słowa i gesty na to nie wskazują. Aczkolwiek z jakiegoś powodu jest tak, że czujemy się niekomfortowo.
Na przykład, tutaj mogę taki przykład zadziwiający podać. Jest za słodko. I odczuwamy, że oho, na lep łapie się więcej much, więc stosowana jest tego typu sytuacja. To też może być zachowanie psychopaty?
Może być, tak, może być to oczywiście jedna z motywacji, czyli że osoba zdająca sprawę z tego, że ujawniając się, pokazując swoje prawdziwe oblicze, pozbawi się możliwości jakoś wykorzystania kogoś w danej relacji i stosuje taką strategię. Myślę, że trudno byłoby wskazać na jakiś algorytm postępowania, który byłby jedyny i skuteczny. Myślę, że jakoś też to, co powiedziałem odnośnie nieignorowania własnego odczucia. Odradzam też w cudzysłowie takie bawienie się w terapeutę. To znaczy, że czyli że może się pojawić taka chęć, taka fantazja, że my jakoś naprawimy tą osobę, że z nami będzie inaczej. No to jest ślepy zaułek. Wcześniej pani wspomniała o tym, że pacjenci, którzy są odsyłani przez kogoś z jakiegoś powodu, z mojego doświadczenia wynika, że osoby, które są rekomendowane przez kogoś, przez partnerów, partnerki, często do tych gabinetów nie docierają. Bądź jeśli przychodzą, to ta motywacja jest znikoma bądź żadna. Nie chcę oczywiście kategoryzować, że tak musi być, natomiast w tym przypadku ta motywacja jest bardzo dyskusyjna. Po co przychodzi pacjent, czy to jest rzeczywiście wtedy leczenie, czy to jest właśnie kolejna próba manipulacji. No przecież pacjenci będą odtwarzali schemat z codziennego funkcjonowania również na nas.
Dużo jest takich osób z takim zaburzeniem?
Na szczęście nie. To są pacjenci, którzy zdecydowanie rzadziej przychodzą na terapię. Nie czują też takiej potrzeby.
No oni nie mają jakichś w środku, nie wiem, problemów emocjonalnych.
To są ludzie tak paradoksalnie bardzo zdrowi psychicznie, ponieważ
zimni, twardzi, prący do przodu.
Pewien poziom wrażliwości, tak, jest bardzo niski. W związku z tym ta reaktywność też jest niska. W przypadku na przykład osób borderline, tak jak powiedziałem wcześniej, że to są osoby bardzo wrażliwe często. które no, ta wrażliwość no, powoduje cierpienie. Także tam sytuacja jest zupełnie inna, że jest, prawda, po jednej stronie jest chęć pomocy sobie, jakoś poradzenia sobie z tym versus ucieczka od tego. I to jest również wezwanie terapeutyczne, ale w moim poczuciu no, ta praca ma no, znacznie większy sens. I ci pacjenci też wbrew pozorom na terapię wracają, nawet jeżeli dropoutują, to zdarza się tak, że pewne rzeczy po czasie, no bo z terapią też jest tak, że terapia działa również po jej zakończeniu. To też jest ciekawe, że pewne rzeczy w toku zmian, które zachodzą w relacji, działają z czasem. To nie jest też tak, że pacjent, który nam dropoutuje, prawda, z osobowością borderline, to oznacza, że on już nigdy na terapię nie wróci. Znam przypadki, w których pacjenci wracają po kilku latach, w których jednak pewne zadziały się pewne rzeczy w ich życiu, które ich skłoniły do tego, żeby jednak na terapię powrócić, że jednak są w stanie z tego czerpać.
Jeżeli mówimy o zaburzeniach osobowości, to są takie takie powody, żeby być ciągle w terapii?
No to też myślę jest dosyć dyskusyjne, bo generalnie celem terapii, ja przynajmniej tak też mówię swoim pacjentom, jest samodzielne funkcjonowanie pacjenta bez terapii. To jest trochę taki paradoks, no bo zapraszamy i zachęcamy do relacji, jednocześnie mówimy, że ta relacja też się skończy. Moim zdaniem to jest nieterapeutyczne, kiedy jakoś utrzymujemy pacjenta, no, przedłużając proces terapeutyczny, kiedy jest to już niezasadne. Znaczy, dla pacjenta terapeutyczne będzie to, że przerobimy cały proces, przepracujemy, może bardziej tak terapeutycznie, wchodzenia w relacje, bycia w relacji oraz zakończenia relacji. Zakończenie jest bardzo ważne. Sposób zakończania relacji jest często tym elementem dramatycznym w tych historiach, że te relacje się kończą drastycznie. Kończą się no, w taki bardzo no, nieprzyjemny sposób. I to samo odgrywamy trochę na terapii, że mówimy pacjentowi dobrze, czyli no, przynajmniej ja tak pracuję. Zawierając kontakt terapeutyczny, zawieramy go na konkretny czas, no, na przykład na rok, dwa czy trzy. I kiedy terapia się kończy, no to pacjent też jest z tym konfrontowany, że to jest jakiś element dynamiki w relacjach, który, no, a propos frustracji, który pacjent musi znieść. I terapia i kończenie jest procesem, zakończenie terapii. To się nie dzieje z sesji na sesję, tylko to też jest element procesu terapeutycznego, który ma być leczniczy długoterminowo, żeby pacjent mógł doświadczyć czegoś w sposób korektywny. My również stajemy się obiektami korektywnymi. Nie jesteśmy tymi, którzy powielają schemat, w których osoby te często były, czyli kiedy no, bywały jakoś odrzucane, czy bywały nadużywane, czy wiązały się z podobnymi osobami, no my jesteśmy trochę tak w kontrze, no, przynajmniej powinniśmy tak, nad tym pracować z pacjentami. Wtedy te zmiany mają szansę zaistnieć. To też jest proces, to się nie dzieje miesiąc, dwa, tylko czasem są potrzebne lata, czasem terapia indywidualna nie wystarcza, czasem to musi być grupa terapeutyczna. Każdy przypadek jest inny, każdy pacjent jest inny i powinniśmy także pod tym kątem patrzeć na pacjentów.
Teraz mały oddech i wracamy do rozmowy o zaburzeniach osobowości.